No dobrze, to teraz chodzi o świętowanie. Na początek trzeba nam się wybrać w miejsce, gdzie kubek ciepłej herbaty czasami jest luksusem. Ukraina w Kijowie. Dmytro Antoniuk, dzień dobry.
Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry państwu.
Ja mam tu kubek ciepłej herbaty. Czy mieszkańcy Kijowa też na taki kubek ciepłej herbaty albo kawy o poranku mogą liczyć?
Też akurat zaparzyłem, także mam, chociaż jeszcze godzinę temu nie było w moim domu prądu, także no, nie jest źle. Za oknem jest silny śnieg, zawierucha, jest takie słowo po polsku?
Jest jak najbardziej.
Super, no to zawierucha. Po ukraińsku to brzmi też zawieriucha. No to samo. I jest dużo śniegu, jest duży wiatr i minus 3 stopnie. Także no, warunki stricte zimne, zimowe i no, zawsze w takich okolicznościach myślimy o naszych chłopcach tam na froncie, jakim tam. I robimy wszystko, żeby pomóc, żeby było cieplej. I Polska też w tym pomaga, i za co ja serdecznie dziękuję
A
oczywiście.
właśnie, co do ciepła, różne dochodzą informacje. Prawie każdy z nas w tej chwili ma jakichś znajomych, którzy są na Ukrainie albo mają rodzinę na Ukrainie. Dochodzą takie historie, że gdzieś w Kijowie w mieszkaniu dopiero co było 6 stopni, trudno było wytrzymać, jak jest z ciepłem i w stolicy Ukrainy, ale także w innych miastach.
Z ciepłem też jest nieźle. W ogóle wczoraj było powiedziano, że ogólny stan energetyki Ukrainy nieco polepszył się i być może, jeżeli taka tendencja zostanie, to oznaczałoby, że na przykład dzisiaj albo jutro już będą zastosowane nie te awaryjne wyłączenia prądu, kiedy nie można zaplanować, kiedy ten prąd zostanie wyłączony, a już takie zaplanowane takie wyłączenia prądu, oni będą już krótsze i najważniejsze, że ich można zaplanować i w taki sposób działać. Także mam nadzieję, że naprawdę tak będzie. No i też oczywiście wierzymy w nasze siły przeciwrakietowe, ponieważ 2 dni temu był atak na Kijów, czy już wczoraj, ja przepraszam, już zapomniałem.
Wczoraj podobno leciały też te drony, szahidy od dawna, Bogu dzięki, od dawna na niebie ukraińskim niewidziane, niespotykane, ale, no ale podobno wszystkie 13 sztuk zostało zestrzelonych. Taki komunikat dotarł do polskich mediów, chociaż z drugiej strony były pogłoski, że to chyba nie jest aż tak dobrze, bo jakieś eksplozje w Kijowie dały się usłyszeć.
Dokładnie tak, 13 szachedów tych było zastrzelono. Ułamki, odłamki tych szachedów spadli na Kijów i spadli na podkijowską miejscowość. Ale na szczęście nikt nie został ani ranny, ani zabity.
Chociaż w tej
Po
informacji
prostu.
pozytywnej, się tylko ci przerwę, jest ten niebezpieczny czy pesymistyczny mechanizm, czy informacja, lepsze słowo, że do tej pory nie słyszeliśmy o tych dronach, bo one trudno latały w warunkach zimowych w Europie. No, one pochodzą z Iranu, tam tego typu temperatur i śnieżyc i zawiei śnieżnych nie ma, a teraz może się okazuje, że udało się Rosjanom jakoś te drony, tą amunicję krążącą usprawnić, że ona zaczyna sobie radzić w warunkach zimowych, więc ta radość, że wszystkie udało się zestrzelić jest, ale też niepokój, że te szachedy znowu mogą się pojawić także w warunkach zimowych na ukraińskim niebie.
Dokładnie tak, bo była informacja, że oni nie dają sobie rady zimą w minusowych temperaturach. Nie sprawdza się. Oni latają jak latem, tak i zimą. Także my musimy być do tego gotowi i oczywiście nasza obrona przeciwrakietowa musi być do tego gotowa. I w ogóle jest już pogłoski nawet, że w Ukrainie być może już są rakiety typu typu broń typu Patriot z Stanów Zjednoczonych, bo już jest informacja, że Stany Zjednoczone jednak już są gotowi do tego, żeby przyznać nam te niezbędne Patrioty dla tego, żeby nasze niebo było bezpieczniejszym. Też już jest informacja o tym, że coraz więcej głosów w rządzie niemieckim na to, żeby nareszcie oddać Ukrainie czołgi typu, nowe czołgi typu Leopard chyba, jeżeli nie mylę się. I też, żeby dać Ukrainie nowe samoloty. To, co nam jest bardzo potrzebne dla tego, żeby deokupować, wyzwolić nasze kolejne miejscowości. Bo na froncie sytuacja jest napięta i jest poważna. Oczywiście, jeżeli chodzi o obwód charkowski, którego jeszcze około 5% jest okupowany, to miejscowość Orlanka już jest zaznaczona na mapie jako okupowana znów, bo wcześniej ona była w szarej strefie. I mimo to, co przedstawicieli rządu ukraińskiego mówią, że wojsko ukraińskie idzie tam naprzód w kierunku Swatowego i Krzemienej, ja nie widzę niestety tych postępów na tym kierunku, tym odcinku frontu. Mam nadzieję, no i był już wspomniany wielokrotnie wywiad ministra obrony Ukrainy Aleksieja Reznikowa, który mówił, że nie ma postępów wobec tego, że nie ma warunków odpowiednich pogodowych, bo jest po prostu błoto i czołgi i inny ciężki sprzęt nie może to w takich warunkach działać. No a teraz już kilka dni z rzędu jest minusowa temperatura, a dalej jeszcze zapowiada się minus 10 za kilka dni, no to może to spowoduje i pomoże naszym chłopcom iść naprzód i odbijać nowe i nowe kolejne nasze miejscowości zajęte przez wroga. Pod Bachmutem sytuacja jest ciężka, ale za ostatnią dobę nie widzę też tam żadnych zmian. Wróg za wszelką cenę idzie i rzuca wszystko, co on ma tam w Bachmucie, bo już w Bachmucie toczą się walki. Ale no, nie widzę, żeby on nawet na jakieś 100 metrów przeszedł dalej za ostatnią, zamienioną dobę. Natomiast bardzo, bardzo tragiczna sytuacja jest w wyzwolonym Chersoniu, który, przypominam, my nie ostrzeliwaliśmy Chersoń, kiedy on był pod okupacją, a teraz niestety nasi ludzie, którzy tam zostali, którzy przeżyli całą okupację, doznają ciężkich ostrzałów wroga, codziennych ostrzałów. Wczoraj został ostrzelany budynek rządu miasta i tam są potężne zniszczenia, ale najważniejsze i najtragiczniejsze jest to, że w tych ostrzałach zginął chłopczyk, dziecko, które miało 8 lat. Lekarze kilka godzin walczyli za jego życie, ale poniesione rany w tego nieszczęsnego dziecka były takie potężne, że nie udało się jego uratować. To jest po prostu straszna tragedia, moim zdaniem.
To jeszcze,
chociaż tak.
To może dokończmy historię i opowieść dzisiaj o Chersonie, a jeszcze potem chciałem wrócić na ten front wschodni, bo tam jest kilka pytań, kilka niejasności, ale to nie chciałem ci przerywać w pół zdania.
No w sumie w Chersoniu wczoraj też była, to nie jedna niestety, śmierć, jeszcze zabita została kobieta. Ludzie z Chersonia wyjeżdżają powoli, ale wyjeżdżają, bo dużo ludzi zostaje i nie chce wyjeżdżać stąd, przeżywszy 9 miesięcy okupacji. Też zwłaszcza dlatego, że w Chersoniu już wrócił prąd, wróciła woda, wróciło ogrzewanie centralne. Także w Chersoniu da się żyć, jeżeli by nie te ostrzały wroga.
To jeszcze Bachmut, wróćmy, sytuacja, która w opisach wielu mediów, wielu korespondentów przypomina okopy i masakrę I wojny światowej. Czy faktycznie tak jest? Bo te obrazki no, przypominają czy Werdę, czy inne pola bitew z zachodniego frontu I wojny światowej. No ale chyba, jeżeli chodzi o ich intensywność tych walk i o skalę ofiar, to jednak nie jest aż tak tragiczne, nie są te zmagania wojenne aż tak tragiczne, jak te sprzed ponad 100 lat.
No może skala ofiar nie jest taka duża, jak podczas I wojny światowej, której no w ogóle genezę nie pojmuję do dziś. Nie rozumiem, o co walczyli po obu stronach tyle miliony ludzi i stracili swoje życie. Ale teraz, w tej wojnie, my świetnie wiemy, o co walczymy. My walczymy o swoje życie, o swój kraj. O to, żeby mieć możliwość być Ukraińcami i nazywać się Ukraińcami. Ale w Bachmucie dochodzi jednak do walk prawie wręcz w okopach też, bo taka jest teraz taktyka zastosowana przez wroga. Oni najpierw ostrzeliwują w okopy z granatników, a dalej nawet już podczas ostatnich wybuchów tych granat próbują po prostu skakać w nasze okopy i już w okopach zabijać naszych chłopaków w taki sposób, zabierać kolejne setki metrów naszego terenu. Także taka jest teraz taktyka zastosowana przez tych Wagnerowców, przez tych byłych więźniów rosyjskich i przez wszystkich innych, które walczą po stronie Rosji pod Bachmutem.
To jeszcze trochę opiszmy, po co właściwie jest ta walka, jakie znaczenie ma Bachmut, co się stanie, jeżeli wojska ukraińskie by wyszły z Bachmutu, to byłaby katastrofa dla Ukrainy, czy też nie? Jak ocenia się w Kijowie znaczenie strategiczne tych walk dookoła Bachmutu, niezwykle krwawych i, no i absorbujących duże siły po jednej i po drugiej stronie?
Przypominam Państwu też, że za ostatnie dni w walkach pod Bachmutem polegli niestety też Polacy, którzy walczyli tam w międzynarodowej Legii Internacjonalnej. I składam oczywiście kondolencje bliskim tych chłopaków, śmierć których nam boli tak samo, jak i śmierć naszych rodaków. Bachmut jest strategicznie ważny. Jego stracenie bardzo pomogłoby wrogowi zająć na przykład Soledar i Siversk i być może już podejść do Słowiańska. Także i to jest na północ od Bachmutu, a na południe od Bachmutu to pomogłoby też zająć kolejne miasta Donieckiego obwodu, jak na przykład Czasiew Jar albo Kostiantynivka. To jest aglomeracja, tam jest dużo miejscowości zamieszkanych przez ludzi, które nie wyjechali. Także Bachmut naprawdę ma strategicznie ważne znaczenie i oczywiście takie psychologicznie ważne znaczenie.
I to jest też element tej walki, chociaż pamiętam, kiedy Rosjanie zdobywali Siewierodonieck i Lisiczansk, też to uznawano za wielki sukces, a potem skończyło się porażką Rosjan na zupełnie innych odcinkach frontu i to dość druzgoczącą, więc czasami jest tak, że absorbuje się siły wroga na jednym odcinku frontu, żeby potem dokonać kontruderzenia w zupełnie innym miejscu. Dmytro Antoniuk z Kijowa był naszym gościem. Dziękuję bardzo za korespondencję i do usłyszenia, do zobaczenia.